Chciałem się dzisiaj dzielić z wami ze Słowa Bożego, słowem, które jest zapisane w Księdze Joela, w drugim rozdziale Księgi Joela, to podam wam dokładnie stronę, byście mogli znaleźć, jest to strona 974, jeśli ktoś ma problemy, 974 strona, Słowo Boże zapisane w Księdze Joela, strona 974, drugi rozdział, 25 werset chciałem przeczytać i dalej. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów i mój lud nigdy nie zazna wstydu. Amen. To jest słowo Pańskie. Chciałem też przeczytać wam z listu do Efezjan, strona 1262. List do Efezjan, drugi rozdział listu do Efezjan. Z drugiego rozdziału od pierwszego wersetu czytam. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Chwała Bogu za Jego słowo. Wiecie, jeszcze raz chcę wrócić do Księgi Joela i wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, mówi Słowo Boże. Chciałbym się z wami dzisiaj dzielić Słowem Pańskim na temat straconych lat. Na temat lat, które zostały stracone i zmarnowane. Wiemy, że to Słowo, które teraz czytałem z Księgi Joela, było skierowane do Izraela. Ale też wiemy i możemy śmiało powiedzieć amen, co znaczy tak jest, niech tak się stanie, że my również jako dzieci Boże jesteśmy Bożym narodem. To słowo mówi nam o doświadczeniu, jakie nabył Izrael w społeczności z żywym Bogiem, z którym chodzili. Wy wiecie, że oni byli egoistami, buntownikami, bałwochwalcami, sprzeciwiali się na każdym kroku Bogu, ciągle szli przeciwko Słowu Bożemu. Biblia mówiła tak, a oni robili na odwrót. Potem, kiedy przychodziło nieszczęście, potem, kiedy ich serce było złamane, to wracali z tym złamanym sercem, pokutowały, otwierały się ich oczy na to, czym jest grzech, otwierały się ich oczy na to, co zrobili. Czy to przypadkiem nie jest też nasza historia? Czy to nie nasza historia? Popatrzmy na siebie, czy nie jesteśmy dokładnie tacy sami. Zamiast iść prostą Bożą drogą, prawie co tydzień gdzieś zbaczamy. Zamiast iść prostą Bożą drogą, prawie bez przerwy łapiemy się na tym, że jest coś, co w naszym życiu ciągnie nas, żeby nią nie iść. Ciągle jakieś nie tak mamy w życiu. Izrael miał przedstawiać narodom Boga. Wy wiecie, że Izrael jest nazywany narodem wybranym. Co to znaczy, że został nazwany narodem wybranym? Czy być narodem wybranym oznaczało, że dostawał najlepsze kąski od Boga? Że dostawał takie najlepsze nagrody od Boga? Nie. Być narodem wybranym oznaczało, że przez Izrael miała być widoczna chwała Boża dla wszystkich narodów wokół. Izrael miał jaśnieć chwałą Bożą, aby inne narody widziały, że Bóg jest Bogiem wielkim i świętym. My nie zawsze przedstawiamy ludziom oblicze Jezusa. Nasze oblicze nie zawsze jest takie jak oblicze naszego Pana. Moje życie nie zawsze przedstawia ludziom Jezusa Chrystusa, a do tego zostałeś powołany. Jeśli siedzisz dzisiaj na tym miejscu, jeżeli to słowo Cię pociąga, jeżeli coś znajdujesz w tej Biblii, uwierz, przyjacielu, bracie, siostro, Bóg powołał Cię, aby przez Twoje życie świat zobaczył Jezusa Chrystusa. My nie zawsze przedstawiamy Jezusa z powodu pychy, nieposłuszeństwa i gniewu, podobnie tak jak Izrael. Nie jesteśmy skruszeni. Chcemy robić swoje, zapominając, że nie do siebie samych należymy, że zostaliśmy kupieni, że zostaliśmy wykupieni, ktoś sobie nas nabył i Bóg ma wszelkie prawo do rozporządzania naszym życiem. Czy zgadzasz się z tym, bracie i siostro, że Bóg ma wszelkie prawo do rozporządzania Twoim życiem? Możesz powiedzieć amen? Tak w głębi serca. Amen?
Amen.
Bóg ma prawo do rozporządzania moim życiem. Kara za nieposłuszeństwo nie przychodzi od razu. Ja wiem, że gdzieś tam jest takie ludowe przedstawienie Boga, który, wiecie, jest takim trochę Zeusem bardziej, jak w mitologii, niż Bogiem w Biblii. Dla chrześcijan pokrzepieniem jest Boża miłość, ale dla chrześcijan, którzy nie chodzą Bożymi drogami, jest Boże ostrzeżenie. Grzech rodzi śmierć. Każdy poród zaczyna się nie od samego porodu. Nikt nagle nie rodzi. Zanim jest poród, musi być poczęcie. Grzech musi się począć. I widzicie, kara za nieposłuszeństwo nie przychodzi od razu, dlatego że jesteśmy wolnymi ludźmi. Zapominamy, że wychodząc poza wolę Bożą, stajemy się dopiero niewolnikami. W Nim jesteśmy wolni. W Jezusie Chrystusie jestem wolny. Będąc niewolnikami Jezusa, przez nasz wybór, naszej wiary, mamy wolność do wszelkiego dzieła dobrego, do którego nas Bóg powołał. Mamy wolność w Chrystusie. Jesteś wolny, by czynić dobrze. Poza Jezusem nie ma wolności, by czynić dobrze. Jest tylko zło. Kiedy buntujemy się przeciwko woli Bożej, aby czynić to, co nam się podoba, to z Bożego punktu widzenia marnujemy właśnie czas. Marnujemy kolejne lata. I dotkło mnie to słowo, to słowo z Księgi Joela. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza. W innym tłumaczeniu jest i odnowię te lata. Z Bożego punktu widzenia marnujemy czas, jeżeli wychodzimy poza wolę Bożą. Do nas dociera to znacznie później, dopiero wtedy, kiedy to czujesz, kiedy widzisz, że to się źle stało. Jezus znalazł moje życie. Nigdy nie chcę zapomnieć, skąd wyszedłem i kim byłem, zanim znalazł mnie Jezus. Nigdy nie chcę zapomnieć, z jakiego dołu mój Pan wyciągnął mnie i nie możemy zapominać, kim byliśmy. Wiecie, nie zgrywajmy sprawiedliwych, mówiąc, ile to już lat chodzimy do zboru. Ile lat już przychodzę na nabożeństwa. Bracie, ja to ho, 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 kiedy ja już byłem wierzący. To nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Bóg mówi do Izraela, że wiele lat pożarła szarańcza. Dlatego, że nie było owocu, który powinien towarzyszyć wieloletniemu chodzeniu z Bogiem. To, co potrzebujemy dzisiaj jako zbór, żyjąc w dniach, w których żyjemy, potrzebujemy prawdziwej miłości do tych, którzy idą dzisiaj przez problemy, którzy nie mogą sobie poradzić z sobą, pamiętając, z czego my sami wyszliśmy. Pamiętacie, gdy dawałem wam tu przykład na temat tej małej oficynki, w której mieszkam? Że ktoś z was mógłby mnie tam odwiedzić. Nie tak dawno o tym tu mówiłem. I ktoś z was mógłby powiedzieć, jak jeden człowiek powiedział do mnie: Panie, Pan w takim bunkrze mieszka na tym Okrzowie. Ja mówię, na razie mieszkam w takim bunkrze. Ktoś mógłby powiedzieć, co to w ogóle za dom on ma. Wiecie, jeżeli ktoś z was nie widział, czym to było, to nie rozumie, czym to jest. Jeżeli ktoś z nas nie widział, czym było moje życie, zanim poznałem Pana, to sobie sprawy nie zdaje, jak bardzo się zmieniło, czym jest dzisiaj. Może ci się nie podobać, ale nie wiesz, czym byłem, zanim się stałem tym, czym jestem. Może się komuś nie podobać to, kim ty jesteś, ale oni nie wiedzą, kim ty byłeś, zanim Jezus cię spotkał. Dlatego nieważne jest, co ludzie mówią. Ważne jest, co widzi Bóg, bo Bóg jest żywym Bogiem. Bóg jest Bogiem, który myśli. Bóg to nie jest kukiełka. Bóg patrzy, widzi. I wiecie, to, co dziś jest potrzebne, to miłość do tych, którym się coś w życiu chwieje. I dlatego zbieramy się tu. Prawdziwa miłość. Prawdziwa miłość. To nie jest miłość, która przymyka na wszystko oczy. To nie jest miłość ślepa, naiwna i głupia. To nie jest w ogóle miłość, coś takiego. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. A miłość, wiecie, nienawidzi grzechu. Bóg nienawidzi grzechu. Prawdziwa miłość nie przymyka oka na to, co jest prawdziwym naszym problemem. Ilu dzisiaj na tym miejscu jest chorych? Ilu z was, którzy tu siedzicie, przeżyło w swoim życiu jakąś tragedię? Powód zawsze jest jeden, grzech. Wiecie o tym, że powodem chorób na ziemi jest grzech? Nie chorujemy dlatego, że grzeszymy. Chorujemy dlatego, że grzech jest na świecie. Zło jest wokół nas. Powodem twoich łez, najgorszych wspomnień, jakie masz w życiu, jest grzech. Nigdy powodem najgorszych wspomnień twojego życia nie była miłość. Nikt z was nie może powiedzieć, że najgorzej to wspomina te lata, kiedy ktoś okazał mu wielką miłość. Ale zawsze grzech najgorzej wspominamy w naszym życiu. Pamiętajmy więc Bożą cierpliwość dla nas, kiedy patrzymy na innych. Wiecie, to, że ciągle jestem w tym zborze, to, że ciągle jesteś w tym zborze, to jest łaska Boża, jak mówi na list do Efezjan. Nikt z nas nie ustał tych wszystkich lat o swoich siłach, o swoich własnych siłach. To, że ktoś z nas ma wierzące dzieci, lub sam jest wierzący, lub ma wierzących rodziców, albo kogoś w rodzinie, to, że w ogóle stoisz, to jest łaska Boża. Z łaski zbawieni jesteśmy, amen? Nie tylko ten pierwszy dzień, ale przez każdy dzień naszego zbawienia z łaski zbawieni jesteśmy. Boża łaska przez Jezusa nas otacza. Podobnie postawa tych, o których się modlimy, musi być właściwa, jeżeli nie chcą zmarnować kolejnych lat. Wiecie, jeśli człowiekowi jest przykro, że nie może znowu grzeszyć, że nie może wrócić do tego barłogu, z którego wyszedł, to powinien do niego wracać. Jeżeli mu przykro, że nie może wrócić do tego koryta, jak powiedział Jezus, jak pies do wymiocin, to potrzebuje pokuty. Jeżeli przykro ci, czy czasami przyzwyczailiśmy się, że jesteśmy tacy dobrzy. Ważnym przekonaniem w głębi naszego serca jest, nie ma nic dobrego w tym, co było w naszym życiu przed poznaniem Jezusa. Chcę wam dzisiaj ogłosić, zanim poznaliście Syna Bożego, zanim wasze życie poszło po drodze zbawienia i przyniosło chociaż mały owoc, jakąś radość Bogu i ludziom, lata bez Boga to są zmarnowane lata, które zjadła szarańcza. Jest kłamca, ojciec kłamstwa. Biblia mówi, ojcem kłamstwa jest diabeł. Żeby począć kłamstwo, trzeba być blisko z diabłem. Ojcem kłamstwa jest diabeł. Nie ma ani jednego kłamstwa w Biblii, które by było kłamstwem Ducha Świętego. Ojcem kłamstwa jest zawsze diabeł. Bóg jest prawdą. Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Przychodzi kłamca i zawsze mówi, wiesz, kiedyś nie było tak źle. Kiedyś chociaż widzisz, mogłeś tu czy tam, a teraz nie możesz. Uwierzcie mi jedno, że nigdy takie słowa nie są kierowane do tego nowego człowieka, który żyje dla Jezusa, ale zawsze do naszych starych pożądań, bo tylko one żałują tego, co za nami. Nowy człowiek, który chodzi w Jezusie Chrystusie, nie ma potrzeby, aby wracać do starego. Tylko stary człowiek szuka. Kiedyś mogłeś cieszyć się życiem, a teraz musisz iść do kościoła. To jest w ogóle, wiecie, złe niezrozumienie tego, czym jest chrześcijaństwo. Dawniej można było to czy tamto, a teraz już nie można. Czasem ludzie współczują, mówią, bracie, kiedyś to robiłem to czy to, no teraz już nie wypada. I tak się nad sobą rozszulają. Albo jeszcze gorzej, światowi ludzie mówią, wy nie możecie tego i tego, co to za życie. Wiecie, to jest niezrozumienie czegoś. Jest poważnym, posłuchajcie uważnie, bracia i siostry, słowa, które chcę skierować dzisiaj do was, słowa o latach, które pożarła szarańcza, gdyż jest dobra nowina dla was, w Biblii zapisana. Jest poważnym nieporozumieniem, jeśli myślimy, że Kościół to jest grupa ludzi, którym nie wolno kraść, pić, palić, założyć. Chcę wam powiedzieć, to jest nieprawda. Kościół to nie jest grupa ludzi, którym nie wolno pić. Kościół to nie jest grupa ludzi, którym nie wolno kraść, nie wolno cudzołożyć i nie wolno robić zła. To nie jest prawda. Kościół, posłuchajcie, czy możecie powiedzieć amen? Kościół to grupa narodzonych na nowo w Chrystusie ludzi, którzy nie chcą już grzechu w swoim życiu, bo kochają Boga. Amen. Amen. To jest Kościół. Kościół ma jedną miłość, Jezusa Chrystusa, a nie 100 zakazów i nakazów. Kościół ma jedną miłość. Co pomyślelibyście o mnie jako o mężu? Gdybym wam powiedział, wiecie, teraz to już nie mogę mieć innej kobiety co tydzień, no bo się ożeniłem. Powiedzieliście człowieku, ty jesteś jakiś niepoważny. Ty masz serce nieprzemienione. Ty swojej żony nie kochasz. Co byście powiedzieli, gdybym miał pretensje do mojej żony, albo któryś z braci miałby pretensje i powiedział, po co ty za mnie wyszłaś, teraz nie mogę mieć innej. Ktoś by pierwsze pytanie zadał, czy ty w ogóle kochasz ją? Co powiecie o chrześcijaninie, który ma pretensje do Boga, że nie może już grzeszyć, bo nagle poznał ze Słowa Bożego, że Syn Boży umarł za jego grzech na krzyżu i że skończył się grzech dla człowieka, który wszedł w bliską społeczność z Jezusem Chrystusem. Skończył się grzech, po prostu nie mogę. Cię po prostu odrzuca mnie od tego, co nie jest z Jego. Nieważne wszystko, po prostu nie mogę. Nie mogę mówić już rzeczy, których on jemu się nie podobają. Ostatnio kupiłem sobie film. Myślałem, oglądnę ten film. Ktoś mi powiedział, że naprawdę dobry. I włączyłem go, a potem go wyłączyłem i wyrzuciłem do kosza. I mówię do mojej żony, pieniądze pożarła szarańcza. Moja głupota. Ale to było zło. I musisz wybierać. I musisz wybierać. Wiecie, tam za nami nie ma już czego szukać. Bo jeżeli tęsknisz za starym, jeżeli nie widzisz lat, które pożarła szarańcza, to naprawdę potrzebujesz znowu blisko być z Jezusem i modlić się o miłość i błagać o miłość, wielką miłość do Kościoła, nie do Kościoła Zielonoświątkowego, do Kościoła Jezusa Chrystusa. Błagać o miłość do samego Zbawiciela, do woli Bożej i do Biblii. Ile lat w naszym życiu pożarła szarańcza? Czas przeszedł, a lata niewykorzystane dla Pana. Była młodość i nie ma młodości. Było zdrowie i nie ma zdrowia. Były pieniądze, nie ma pieniędzy, a owocu nie widać. Może mniej niektórzy by mówili, ile to lat już chodzą do kościoła, że już nawet 5 lat niektórzy wierzący. I co z tego? A może więcej niż 5 lat? Wiecie, człowiek nie może być szczęśliwy ze swoim Bogiem, jeżeli jego sumienie pełne jest winy. Ja pamiętam naszych więźniów w moim jeszcze więziennym zborze starym. Pamiętam, nigdy nie zapomnę człowieka, który pokutował i w czasie pokuty się rozpłakał i mówi, pastorze, a ja nawet nie wiem, ilu ja ludzi zabiłem w życiu. Inni płakali, bo spoglądali wstecz, ale nie spoglądali tam z żalem. Właśnie wiecie, po tym poznawaliśmy prawdziwą pokutę. Nie z żalem, ale patrzyli za siebie i mówili, pastorze, mówili, bracie, mój przyjacielu, pustynia jest za mną. Pustynia, czego nie dotkłem, to śmierć. Pustynia, ilu ja ludzi skrzywdziłem. Ja biłem ludzi, których Bóg stworzył na podobieństwo swoje. Wiecie, włączyłem telewizję i włączam jeden program, człowieka biją. Włączam drugi, człowieka biją. Trzeci, strzelają do ludzi. Mówię do żony, zobacz. Człowiek stworzony na podobieństwo Boże jest poniewierany jak szmata. Jak lekko przychodzi podnosić na niego rękę. Jak lekko. Tam nie ma nic, tam nie ma już czego szukać. Tam jest tylko pustynia. Lata bez Boga pożarła szarańcza. Wiecie, ludzie muszą żyć swoim życiem takim, jakie żyją, bo nie mają innego wyjścia. Oni są pełni win. Muszą pić. Muszą tańczyć, muszą palić czy założyć, żeby zapomnieć o smutkach codzienności. Nikt mi nie mówi, że inny powód. 90% ludzi w więzieniach jest z powodu tego, że jeden kieliszek za dużo raz wypili. 90, a może więcej procent pobić na ulicach z powodu wódki, z powodu poszukiwania, ulgi, pornografia. Mężczyźni posługują sobie jakieś ulgi, rozrywki. Alkoholizm, zło, grzech, by zapomnieć o smutku codzienności. A lata rok za rokiem pożera ludziom szarańcza. Patrzę na moją własną rodzinę. Przyglądam się moim własnym bliźnim wokół mnie. I widzę, jak lata ich życia, jak ich dzieci pożera szarańcza. I nie ma nadziei. Było i nie ma. Zasiali i nic nie rośnie, bo przyszła szarańcza. A wielu z nich nie chce oddać tego, co ma, bo nie wierzą, że coś lepszego może być w zamian. A ja spotkałem mojego Pana. A ja spotkałem Jezusa. A ja spotkałem Jezusa. Wiele lat temu modliłem się, Jezus przyszedł do mojego życia. Wiecie, może czasem się wam wydawać, kiedy stoję przed wami, że pastorzy to może spadają z nieba. A może pastorzy się biorą ze szkół teologicznych? Powiem wam, skąd się biorą pastorzy i misjonarze, i wielkie siostry, i wielcy bracia. Biorą się z tego dnia, kiedy na kolanach przyjmują Jezusa jako grzesznicę. I rodzą się w Panu, bo ktoś zwiastował im Ewangelię. Stąd się ja wziąłem i stąd się ty wziąłeś. Żaden z was, który siedzicie tutaj, nie wziął się znikąd. Czy jest tutaj na tej sali ktoś, kogo nie urodziła matka? Czy jest tutaj ktoś, kogo po prostu w kapuście znaleźli? Sam się zrobił. Z kurzu za szafą. Każdy z was jest tutaj dlatego, że poczęła cię własna matka. Dobra lub zła. Każdy człowiek w kościele jest dlatego, że narodził się z wiary. Narodził się do nowego życia w Jezusie Chrystusie przez Słowo Boże, które do niego dotarło w jakikolwiek sposób, czy to zwiastowane, czy przeczytane, czy choćby znalezione, czy tylko usłyszane gdzieś kątem ucha. Każdy z was narodził się z Jezusa Chrystusa może wiele lat temu, ale nikt nie jest przypadkiem tutaj. Gdy przychodzi Jezus, wszystko się zmienia. Wiecie, dopóki próbujemy dogodzić i światu, i Bogu, marnujemy nasz czas. Czasami wiele lat się zmarnuje, aż dojdziemy do miejsca, że chcemy ufać Jezusowi. Jak wiele lat pożarła szarańcza, larwa i gąsienica. Zadaję Słowo Boże pytanie. Ile rodzajów pasożytów pożera nasze życie, gdy jesteśmy daleko od Boga? Kiedy patrzę, idę odwiedzić mojego kolegę z klasy. Nie tak dawno poszedłem odwiedzić przyjaciela, z którym chodziłem do klasy. Wiecie, przeżyłem niezwykłe spotkanie. Spotkałem jednego kolegę, z którym chodziłem do tej samej klasy. Siedziałem w tej samej ławce z nim. Odpisywałem od niego nawet niektóre klasówki. On był zawsze trochę mądrzejszy niż ja. Był jednym z najlepszych uczniów, czego ja o sobie powiedzieć nie mogłem. Wiecie, głoszę Słowo Boże w Bielsku Białej 3 tygodnie temu. U Andrzeja Czerwikasa. On przybiega do przodu i podaje mi rękę i mówi, że 5 miesięcy temu Jezus Chrystus stał się jego Panem. To była radość. Zobaczyłem, że Pan coś buduje w życiu, ale jaki smutek, kiedy idę do innego mojego przyjaciela, tej z klasy. Wiecie, lubię czasami odwiedzać starych znajomych. Wchodzę do domu i przez siwy, siwy papierosowy dym widzę na ziemi dwójkę malutkich dzieci, jak się bawią. Od dymu tak siwo, że nie widzę dokładnie twarzy dzieci. Patrzę na jego żółtą żonę. Uśmiechają się do mnie żółte od papierosów zęby, palce. I patrzę na człowieka, który wygląda jak o 10 lat starszy brat, chociaż jest w moim wieku. I widzę lata, które pożera szarańcza i niszczy jego dom i wszystko, co ma. Jakie larwy, jakie stada szarańczy przechodzą po naszym życiu. Ile grzech zjadł. Ile mógłbyś zła wspomnieć? Po latach, kiedy popatrzysz, pustynia, nie ma dzieci, nie ma zdrowia, nie ma pokoju, nie ma czystego sumienia, nie ma nic. Patrzysz do tyłu i mówisz, Boże, co się stało z moim życiem? Łaską zbawieni jesteście. Chociaż pożera wiele szarańcza. Chcę wam powiedzieć, jako mając przywilej głosić Słowo Boże, jako kaznodzieja w czasach ostatecznych, w czasach, których wszystko poprzedza znaki, które nam Pan zapowiadał w Biblii. Ja nie jestem, wiecie, jakiś tam, nie wiadomo, wróżbita. Ja nie zapowiadam wam końca świata. Ja tylko wam mówię, że to, co powiedział Jezus, wypełnia się. Wszyscy to zresztą widzą. Nie muszę specjalnie wam udowadniać. Kiedyś to może ludzie tak patrzyli, no ja wiem, czy się wypełnia. Że wiecie, nikt nie ma wątpliwości. Kto tylko czyta Biblię, że Jezus jest blisko. Że przyjście Pańskie może być blisko. O przyjściu Pańskim Kościołu wiele dziś w ogóle nawet nie mówi. Już nawet na Niego nie czekają. Ale my mamy czekać. Mamy czekać. Łaską zbawieni jesteście z lat, które wam pożarła szarańcza. Wiecie, ile czasu zmarnowaliśmy. Wielu z nas zdaje sobie z tego sprawę, kiedy popatrzy do tyłu. Przewijają się twarze ludzi, krzywdy. Pamiętam ludzi, którym robiłem krzywdę jako chłopak. I myślę dzisiaj o czasie, który pożarła szarańcza. Jak wiele trzeba stracić, żeby zaufać Jezusowi. To nieposłuszeństwo Bożym prawom, nieposłuszeństwo Bożemu Słowu sprowadza szarańczę, która pożera lata pracy. Bóg nie przypadkiem użył tu przykładu szarańczy, bo szarańcza jest czymś małym, ale dużym. Czymś niewielkim, a ogromnym. Jeśli weźmiecie jedną szarańczę do ręki, to można ją zgnieść w palcach i rzucić martwą. Ale kiedy szarańcza ruszy, to nie wystarczy zgnieść ich kilka, bo one w milionach nadchodzą. To nieposłuszeństwo Bożym prawom sprowadziło szarańczę zjadającą lata pracy, lata życia, pożerającą zdrowie ludzkie. Wiecie, niewiedzący ludzie, ludzie, którzy są niewierzący, chciałem powiedzieć, tego nie wiedzą. Ale my wiemy, gdzie są nasze przeszłe lata, bo Biblia otworzyła wam oczy. Sami widzimy, ile zmarnowano lat. I nareszcie, kiedy to zrozumiemy, przychodzimy do Boga i wołamy o przebaczenie. Panie, Panie, co ja zrobiłem? Wydałem na łup szarańczy tak wiele. Panie, byłem ślepy. A dlaczego byłeś ślepy? Bo chciałem, Panie, byłeś dla mnie bardzo niewygodny, bardzo niewygodny. Pamiętam, kiedy się nawróciłem, to wszystkim wokoło mówiłem o tym, że Jezus jest moim Panem, że zrezygnowałem z grzechu. Wiecie, nie miałem jeszcze takich słów, jak teraz znam. Nie znałem wtedy Biblii na tyle, na ile ją znam teraz. Ile wiedziałem, tyle mówiłem. I wiecie, rozpoczęło w pracy. Ludzie się śmiali ze mnie. Ale jeden człowiek rozpoczął szczególne prześladowania. Nigdy wcześniej nie chciał mnie pobić, a po nawróceniu chciał mnie bić. Nigdy wcześniej nie straszył mnie, że da mi w twarz, a wtedy zaczął robić to codziennie. Nigdy mnie tak nie bluzgał i tak nie klnął, jak zaczął to robić, kiedy ja się nawróciłem. I zastanawiałem się, dlaczego ten jeden najbardziej na mnie się tak uwziął i siadł. I pewnego dnia dowiedziałem się, dlaczego kiedyś chodził do zboru i służył Panu. Śpiewał pieśni i wznosił swoje ręce. A potem wybrał świat, picie i imprezy. Wiecie, on był specjalistą od organizowania imprez. Ktoś robił imieniny, urodziny, to się jego zapraszało. Taka, wiecie, dusza towarzystwa z gitarą. Ale kiedyś należał do Pana. I ja zrozumiałem, że to moje świadectwo innych tylko śmieszy albo zadają mi pytania. Wiecie, jak to w pracy jest. Jedni się śmieją, mówią, tam ci przejdzie ci. A inni zadawali naprawdę poważne pytania, ale on pałał nienawiścią. Dlatego, że kiedy ja mówiłem, mam nowe życie w Panu Jezusie, on nie mógł tego słuchać, bo już kiedyś to mówił sam. Ale zdradził swojego Pana. I zobaczył, że lata jego życia pożarła szarańcza, że nie ma nic za nim. Pustynia. Pustynia. Obrócił się wstecz. Ani dzieci, ani żony, ani domu. Nic. Wszystko przelane, wszystko przeszło przez gardło. Szarańcza. Teraz jest czas, żeby nie kłamać ani siebie, ani Boga. Panie, wiele pożarła szarańcza, ale pozwól mi jeszcze raz zasiać i jeszcze raz nie zaniedbać. Wiecie, gdy przychodzimy blisko Pana, to zawsze żałujemy zmarnowanych lat. To znak, że naprawdę widzimy, jak wiele straciliśmy bez Pana. Bracia i siostry, posłuchajcie, każdy z nas rodzi się tylko jeden raz. Już nigdy nie przydarzy się dzień Twoich narodzin, wiesz o tym? Jeden raz. Masz w dowodzie osobistym wpisaną datę Twojego urodzenia. Urodziłeś się tylko jeden raz. Każdy z nas ma wyznaczony przez Pana dzień odejścia. Nie ma tego wpisane w dowodzie, ale Pan zna ten dzień. Czasami, kiedy przechadzam się po cmentarzu, szczególnie z okazji, jak mamy jakąś uroczystość, to widzę grobowce, które są jeszcze puste. I piszę imię, nazwisko i dzień urodzenia, tylko jeszcze nie ma tej jednej daty. Brakuje tylko jednej daty. A potem po jakimś czasie idę tamtędy i widzisz, że już jest. Wtedy jeszcze jej nikt nie znał. Ale gdyby tam stał Jezus, mógłby ją napisać kredą. A jeden raz się urodziłeś. I jeden raz tylko odejdziesz. Dane jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd, mówi Biblia. Jeden raz. Nie zdarzy się tak, jak chcieliby się pocieszać gdzieś tam w Indiach, że może się urodzić jeszcze jako komar, nie wiem, hipopotam, jakaś glizda i odkupisz swoje winy, gryząc ziemię. Nie. Biblia mówi, dane jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd. Tak mówi Biblia. Ja wierzę w Biblię. Ja wierzę Jezusowi, który nigdy nie kłamał. Pamiętajmy, nie znamy dnia ani godziny. I Bóg dał nam te lata, abyśmy je dobrze wykorzystali. Abyśmy zadawali sobie pytania o ludziach, których przyprowadzamy do Pana, o świadectwie, które składa nasze życie, o krzyżu, który za Nim niesiemy. Pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za owoce i nie zapominajmy o dniu żniwa. Jestem w kościele, ale dlaczego? Czy chcę się zmieniać, czy chcę się po prostu bawić, zwodząc siebie? A czasu zostało może niewiele. Wiecie, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, którego zwiastujemy, ta zabawa kosztowała krzyż, wstyd i hańbę, jeżeli nazywasz grzech zabawą. Ktoś powie, ja piję, bo to rozrywka, bawię się pijąc. Wiedz, że kosztowało to Syna Bożego hańbę, krzyż i śmierć. Ktoś powie, ja się złoszczę i gniewam, bo taki już jestem. Wiedz, że Bóg nie chce, żebyś taki był. I bramy Królestwa Bożego zatrzasną się przed tobą, jeżeli nie będziesz pracował nad sobą. I tam nie będzie wytłumaczenia, że już taki jesteś. Narodziłem się na nowo. Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie. To jest to, czego Bóg chce. Może ktoś ma skłonności do kłamstwa i ciągle kłamie. Jezusa ta nasza zabawa kosztowała krzyż. Wstyd i hańbę. Bóg widział. Bóg to widział. Ja wiem, że Bóg to widział, bo Biblia mówi, że Bóg to widział. Bóg dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Mówi Ewangelia Jana 3:15. Psalm 139, Bóg mówi tam, że wszystko o nas wie. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siadam, kiedy wstaję, znasz mój spoczynek. Znasz, wiesz o mnie wszystko, mówi Psalm 139. Wszystko o mnie wiesz. Panie, w te ostatnie dni módlmy się, Panie, chcę Ci dać tyle czasu, ile mi jeszcze zostało. Gdzie patrzę i smutno mi. Kiedy patrzysz na przeszłe lata i jest Ci smutno, to dobrze. Patrzę i smutno mi i wierzę, że to smutek ku upamiętaniu za zmarnowany czas, który już nie wróci. Pamiętam, tak jak mówię wiele razy, prawdziwą pokutę więźniów, kiedy zdawali sobie sprawę ze wszystkich zmarnowanych lat. Wiecie, pamiętam takich, co nawrócili się dla butów, żeby coś dostać, dla paczek. Wieczne pretensje, wieczne dyskusje. A pamiętam takich, co nawrócili się z Ducha Świętego. Pamiętam, jak jeden powiedział, dobrze mi tak, że jestem w więzieniu. Nie mówił, to nie ja jestem niewinny. Dobrze mi tak, bo przez to więzienie chociaż poznałem Jezusa. Pamiętam starych więźniów, którzy mówili, ile lat zmarnowałem, ile rzeczy mogłem zrobić. Pamiętam nieraz świadectwa starszych braci ze zboru, nie więźniów, normalnych, zwykłych braci, którzy mówili, jak szkoda, że nawróciłem się mając dopiero 30 lat, albo mając dopiero 50 lat. Jaka szkoda, że nawróciłem się mając dopiero 70 lat. Ile lat pożarła szarańcza. I nikt tych lat już nie wróci. Ktoś powie, do kogo pastor dzisiaj zwiastuje słowo? Do kogo bracie Kulec, brat dzisiaj mówi? Do młodych czy do starych? Mówię do tych z was, których lata pożarła szarańcza, którzy mogą się obrócić wstecz i powiedzieć, że wiele lat bez Boga straconych zostało. Bo coś z tym musimy zrobić. Kiedy, wiecie, zmarnowane lata, to jest temat, nad którym się nieczęsto zastanawiamy, bo sobie tłumaczymy, że nie oglądamy się za pługiem. Nie bądźmy śmieszni. To nie o to chodzi tutaj. Kiedy widzimy zmarnowane lata, to nie jest patrzenie za pługiem, jak mówi przysłowiowe, jak mówi Słowo Boże, tak obrazowo nam to pokazując. To odkrycie, że nigdy pługu nie braliśmy. Kiedy człowiek patrzy za pługiem, wiecie kiedy? Kiedy żałuje tych dzieł i tych dni spędzonych dla Pana. Wtedy patrzy za pługiem, bo Jezus mówi, że ten, kto się ogląda za pługiem, niegodny jest. Pług jest narzędziem pracy. Kiedy jesteś w dziele Pańskim i Twoje życie jest dla Pana, a z żałością patrzysz na czas, zanim to się stało, wtedy się oglądasz za pługiem. Ale jeśli patrzysz ze smutkiem na zmarnowane lata, to tylko pomaga w pokucie. To tylko pomaga, Panie, pamiętam tamten rok, kiedy nie było Cię w moim życiu. Pamiętam lata, gdy żyłem, jakbyś był mi niepotrzebny. Patrzę w Boże serce i chcę żyć w zgodzie z Bożym ojcowskim planem dla mojego życia. Wiecie, chcę być takim dzieckiem, jakim mnie mój ukochany Ojciec w niebie chce widzieć. Jaka jest rozpacz w moim sercu, kiedy patrzę, jak moje małe dzieci nie są takie, jak ja bym chciał. Kiedy patrzysz na Ojca z boku, to może ktoś myśli, że ja się gniewam, bo On nie robi, Syn, to, co ja bym chciał. Ja się nie gniewam. Ja rozpaczam i dalej się modlę. Przynoszę Panu na kolanach i nie ustępuję. Wołam, Panie, pomóż mi, żeby ten chłopiec zrobił tak, jak ja chcę. Bo ja według tego słowa chcę go uczyć. Chcę, żeby mój ojciec mnie widział takim, jakim jestem. Wczoraj nocą poszedłem na ulicę. Nie wiem, która była godzina, może była 11. Przepięknie wczoraj świeciły gwiazdy. Stałem pod gwiazdami, patrzyłem na nie i pomyślałem sobie, kiedy myślałem o dzisiejszym kazaniu, ile razy nocą
wracaliśmy z kolegami pijani, nie widzieliśmy gwiazd. Ile razy w wojsku siedzieliśmy w błocie, biegliśmy przeklinając innych, staliśmy niewyspani na jakichś zbiórkach. Ile razy w świecie człowiek był tak zajęty grzechem, że nie podnosił oczu do góry. Pomyślałem sobie, jak kiedyś. Ludzie byli tak strasznie zajęci złem, że nie widzieli gwiazd. Ale jeden człowiek podnosił oczy do gwiazd i rozmawiał ze swoim ojcem. A on mówi, zobacz, Abrahamie, widzisz ile gwiazd? Tyle będzie twoich dzieci. Rozmnożę twoje potomstwo. Bóg go wybrał, bo on był jego. Świat nie był zainteresowany Bogiem, ale ten jeden był. Podniosłem moje oczy wczoraj. Mówię, Panie, tak bym chciał z Tobą rozmawiać. Tak bym chciał z Tobą mówić. Tak jak Abraham. Wyobraziłem sobie, jak on stał. Stary, dobry Abraham, jak stał i patrzył. Mówił, Panie, on mówił, tyle będzie dzieci Twoich, co tych gwiazd. Mówi, ja stary już jestem. Nie jesteś stary. Ile Ty masz lat, Abrahamie? Co to dla Boga Twoje lata? Tak chciałem rozmawiać z Nim. Tak bardzo chciałem z moim Panem rozmawiać. Patrzysz wtedy na innych ludzi Bożych, jak idą za Bogiem? I zdaje sobie człowiek sprawę, że jest daleko w tyle. Że daleko został w tyle. Czy lata w Kościele to tylko liczby, które mi mają przynieść szacunek? Dlatego nie chwalę się przed Wami latami. Są tu tacy, co krócej niż ja są w Kościele. Ale co to właściwie ma do rzeczy? Co mi mają dać te lata? A może powinny one wyznaczać wysłuchane modlitwy i głębszą społeczność z moim Bogiem? Wtedy byłoby się czym chlubić. Byłoby się chlubić tym, że Pan znalazł moje życie i Panem się mogę chlubić. Z wiary, aby się kto nie chlubił sam z siebie. Z wiary wystałem te lata i jeszcze żyję. Tak bardzo chciałbym być bliżej Boga. Wiecie, chcę Wam powiedzieć jedną z najbardziej wspaniałych rzeczy, która może stać się tragiczną. Jeżeli w tym zborze my, którzy tu siedzimy, nie zasiejemy, to te maluchy na dole, które teraz się bawią, nie będą miały z czego zebrać. Jeżeli starsi nie posieją, młodsi nie zbiorą. Jeżeli my jako starsi posiejemy przekleństwo, te maluchy na dole zbiorą przekleństwo. Jeżeli posiejemy błogosławieństwo, maluchy na dole, które się bawią w szkółce teraz, zbiorą błogosławieństwo naszego poznania Pana. To od nas zależy. Nasze dzieci będą miały taki zbór, do jakiego ich zaprowadzimy. Możemy im zrobić martwy kościół, w którym nabożeństwa będą od 10 do 12, ma być 5 pieśni, ofiara ma być zebrana, czy kolekta, potem kazanie i do domu. Ja nie chcę takiego kościoła. Chcę, żebyśmy byli jak rodzina. Amen. Żebyśmy się kochali taką prawdziwą, braterską miłością wspólnej modlitwy. Żeby nie byle co mogło rozłączyć naszą miłość. A nasze dzieci będą miały taki zbór, do jakiego ich zaprowadzimy. Wiecie, kiedy patrzę na apostoła Pawła, Paweł zmarnował wiele lat swojego życia. Największy apostoł zmarnował tyle lat, że w dniu nawrócenia mógłby powiedzieć, a właściwie to teraz tylko dotrwać. Ale kiedy spotkał Jezusa, wszystko się zmieniło. Nie pomoże dzisiaj płakać, że tyle lat zmarnowało się w naszym życiu bez Jezusa. Wielu z nas nie ma wizji swojej służby dla Pana. Czasem wszystko, co mamy, to tylko zmartwienie, żeby się jakoś poukładało. Jakim wspaniałym świadectwem dla mnie jest to obfite, to niezwykłe życie Pawła, pełne owoców spotkania z Jezusem. I kiedy Paweł odchodził, poczytajcie jego ostatnie listy, kiedy Paweł odchodził, nie musiał się martwić, że zmarnował. Dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, pisał Paweł, dobrze to zrobiłem. Tak samo, kiedy patrzę na Piotra i na jego listy, też nie żałuję lat spędzonych pośród zwykłych, prostych rybaków. Ale kiedy przyszedł Jezus, wszystko się zmieniło i nie musi żałować. Nie zmarnował lat. Nikt z nas nie wie, ile mu zostało czasu. Ale chcę Wam coś powiedzieć. Bóg zamierza przywrócić utracone lata życia i wynagrodzić szkody zmarnowanych lat. W te kilka następnych miesięcy Twoje życie może stać się takim Bożym narzędziem, jak jeszcze nigdy nie było. Chcę Wam powiedzieć, w tym roku w naszym zborze chciałbym, byśmy się częściej spotykali, częściej mieli wykłady, częściej mieli modlitwy. Chciałbym, by przyszedł znów czas na post i modlitwę wspólną. Przez następnych parę miesięcy Twoje życie może dla Królestwa Bożego normalnie stać się wspaniałym narzędziem takim, a nie nienormalną, kulejącą przygodą z religią. Ja nie mówię o odszkodowaniu za głupotę dzisiaj. Ja mówię o zmarnowanych dniach dla Bożej chwały. Te wersety nie są dla egoistów, którzy szukają, jakby tu jeszcze raz udało się wykorzystać Pana Boga. Biblia mówi w Hebrajczyków 2, trzeci werset, pierwsza jego część. To jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Biblia zadaje pytanie, jak ty zamierzasz ujść w całości? Dokąd ty zamierzasz uciec, jeśli zlekceważysz takie zbawienie? Gdzie te lata, które pożarła szarańcza? Wiecie, jak strasznie widzieć ludzi, którzy płaczą i mówią, gdybym tylko mógł jeszcze raz, to zrobiłbym to inaczej. Zadzwonił po pastora, po braci zdrady, powiedział, że Pan po niego idzie. Pomodlili się, położył się i umarł. Czy ludzie byli ze świata zszokowani. Ale to był Boży człowiek. Poszedł nie w ciemność, nie w śmierć. Zmienił tylko adres. Z tego miejsca, gdzie mieszkał w Bielsku, na nowe miejsce, które przygotował Pan. Tam, gdzie już nie ma łez, śmierci i smutku. Tak powiedział Jezus, ja w to wierzę. Pamiętam, jak umierał ojciec jednej kobiety, którą znaliśmy, która chodziła do zboru. Zły człowiek. Człowiek, który czynił całe życie zło. Kiedy przyszły jego ostatnie godziny śmierci w cierpieniu w szpitalu, trzymał się kurczowo za rękę swojej córki. Płakał, narzekał, łzy mu się lały. Szedł prosto do piekła i nikt już nie mógł mu pomóc. I umarł z wyczyszczonymi oczami i ze strachem. I lepiej byłoby mu się nigdy nie urodzić. Nasz czas spędzimy inaczej, jeżeli wierzymy, że zamiast tego świata nadchodzi coś, co będzie dużo lepsze. Nieważne jest teraz, kochani, czy chodzisz z Bogiem 40 lat, czy 40 dni. Ja wiem, że On może wynagrodzić szkody zmarnowanych lat. Jeśli przyjdziesz do Niego dzisiaj w szczerym żalu, za czas, który czasami marnujemy, za to, że nie macie na spotkaniach modlitewnych, kiedy powinieneś być, za to, że tak mało szukasz w Słowie Bożym Jego woli, za to, że ciągle sięgasz do tego, czego nie powinieneś sięgać, za to, że ciągle twoja dziesięcina jest upłynniana w złodziejski sposób, za to, że wdowa niepocieszona, sierota nienakarmiony, Jezus w więzieniu nieodwiedziony, głodny, jak był, tak głodny jest. Po co żyjesz w tym kościele? To nie jest pretensja. To miejsce, ta kazalnica nie jest po to, żebym stał i miał do was pretensje, a wy, żebyście musieli w ziemię patrzeć. Ja nie jestem tu jakiś lepszy nad wami. Jestem takim samym bratem jak wy i zadaję pytanie sobie i wam. Dlaczego tu dzisiaj siedzę? Do czego powołał mnie Pan? Jak wypełniam moją wolę? Wy wiecie, że ja i wy musimy stanąć przed Panem. Po coś Bóg ma twoje życie. Po coś cię poczęła matka, wykarmiła cię, a Bóg cię przeprowadził. Wiele lat pożarła szarańcza. Dopóki jest dzień łaski, dopóki żyjesz, Bóg może w potężny sposób zagospodarować każdą minutę twojego życia. Pamiętam, byłem kiedyś w jednym miejscu na Ukrainie. Wiecie, tam kołchozy kiedyś były. I tam, gdzie był kołchoz, było dużo, dużo ziemi, ogromne traktory to orały, ale mnóstwo ziemi leżało odłogiem, po prostu zarośnięte trawskiem, jakimiś ostami takimi, nie wiadomo czym. Parę lat później pojechałem i zobaczyłem każdy kawałeczek tej ziemi zagospodarowany. Okazało się, że kołchoz dał to ludziom. Dał to ludziom, którzy przyłożyli do tego swoje serce, którzy naprawdę chcieli to mieć. I pomyślałem sobie, ile razy nasze życie należy właśnie, jest takie trochę państwowe do wszystkich, tylko nie do Boga. Tylko nie do tego, który naprawdę za nie gotowy zapłacić życiem był i poszedł na krzyż. Do Pana, który prawdziwie ciebie miłuje. Wiecie, i wiele jest takich niedozagospodarowanych kawałków w dziedzinie takiej czy innej naszego życia chwasty. I kiedy przychodzi Jezus, to po latach patrząc na takiego człowieka, widzę zagospodarowane każde poletko, każdą dziedzinę życia Pan weźmie w swoje ręce. Chwała Jezusowi, bracia i siostry. Chwała Jezusowi. Co przeszło, nie wróci. Nie o tym mówimy i nie chodzi mi tu o jakiś wehikuł czasu dzisiaj, żeby wracać i szukać, co tam było. Bóg mówi w swoim słowie o wielkiej armii. Posłuchajcie teraz uważnie. Wszelkiego rodzaju owady pożerające plony i pustoszące pola. Co to oznacza? To armia ma jeden cel. Biblia mówi, że to armia Boża ma jeden cel. Ta pustosząca wszystko armia szarańczy ma jeden cel. Egzekwować Słowo Boże i zjadać to, co nie z Niego. Wiecie, podczas jej ataku nie masz żadnej obrony od Boga. I gdy przejdzie, to dopiero wtedy człowiek widzi prawdę. Patrzy wstecz, a tu sama ziemia. I widzi, że Bóg niczego nie chronił. Czy ja nigdy nie zapomnę świadectwa. Ja wam tu kiedyś je opowiadałem jednej staruszki, która przeżyła pożar całej dzielnicy. Tylko jej jeden malutki domek się nie spalił. Jak strażacy przyszli oglądać, to zaczęli się pukać czołem. No jak tu pani przeżyła taki pożar? Takie domiska wielkie z drzewa, wszystko runęło, spaliło się. Ten jeden domek tu jakoś, my nie potrafimy wyjaśnić jak. Ale mówi, panowie, W moim domu nie ma co się palić. Kostół, krzesło i Biblia. Nie mam żadnych horoskopów, żadnych brudnych gazet, żadnych nieczystych książek, żadnego zła. W tym domu się nie ma co spalić. Kiedy lata pożera szarańca, człowiek patrzy wstecz i widzi, że nic nie zostało, bo nic nie należało do Boga. Co należy do Boga, tego szarańca by nie ruszyła. Często po latach wiary chrześcijanin ciągle nagi, gdy dzieło, wiecie, ludzkich ambicji pożera szarańca, a sam Pan pisze Słowo Boże, pozwala tego dokonać. Powoli chciałbym zamknąć ten wykład i dojść do sedna. Kiedy człowiek traci wszystko, to co zmarnowane, to co zjedzone, to już nigdy nie urośnie, wiemy o tym. Wiecie, co wtedy się dzieje? Wtedy przychodzi Jezus. Patrzy na ten puste, spustoszone życie. Jezus nie przyjdzie do ciebie tak prawdziwie, dopóki nie zostawisz swojej porządności. Ktoś powie, bracie Kulec, to nie ewangelizacja. To jest ewangelizacja dzisiaj. To jest ewangelizacja dla ciebie i dla mnie. Dopóki twoje ambicje, dopóki się czujesz silny, pewny i mądry, nie licz na Boga. Bóg przychodzi do tych, którzy są skruszonego serca, którzy mają złamane serce, którzy mówią, Panie, nie poradzę sobie z kłamstwem, nie wiem, z piciem, z paleniem, z cudzołóstwem, z kradzieżą Twoich dziesięcin, z kradzieżą Twoich ofiar, z oszukiwaniem Ciebie w Twoim czasie, który się Tobie należy. Z moim gniewem sobie nie poradzę i z moim złem. Panie, Ewangelia do mnie dociera, ale nie dam rady. I wtedy przychodzi Jezus, patrzy na spustoszone życie i właśnie do człowieka o złamanym sercu są skierowane słowa, które Wam czytałem. I wynagrodzę Wam lat, szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na Was wyprawiłem. Wtedy, mówi Pan dalej, będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u Was cudów i mój lud nigdy nie zazna wstydu. Jeżeli człowiek się podda, wtedy przychodzi Pan i tak mówi. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Już nie będą mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona. Gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia Pannę, tak poślubi Cię Twój Odnowiciel. O jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. Oto moje marzenie. Stałem wczoraj pod gwiazdami. Panie, chciałbym, żebyś się mógł cieszyć z mojego życia, żebyś się radował ze mnie. Patrzę na moje chore dzieci. Nasze dzieci chorują, grypa panuje. Patrzę, jak mało siły mamy. Patrzę, jak łatwo chronić się za religią, za tym, co ludzkie, pokazywać, że ja tyle lat już tu chodzę. Co z tego? Myślicie, że chorobę, która teraz dręczy moje dzieci, obchodzi, lele, ja tu chodzę? Tylko Jezus może przyjść i zmienić. Czy myślicie, że ta osoba chora na raka, umierająca, o którą się modlimy od dawna na zbór, czy ją obchodzi, ile lat Ty tutaj chodzisz? I to, jak bardzo siebie cenisz. Tylko Jezus, jeśli stanie przy łóżku chorego, chory będzie żył. Tylko Jezus, jeśli stanie przy klęczącym grzeszniku, tylko wtedy grzesznik będzie żył. Amen? Nie inaczej. Tylko Jezus. Panie, tyle lat pożarła szarańcza. A wiecie, Bóg mówi, nie będą Cię mu nazywać pustkowiem do Izraela. Mówi Bóg, nie będą Cię już nazywać odrzucona. Tak mówi Pan do Izraela. Będą Cię nazywać moja radość. I może nie wszyscy będą Cię lubić, ale wielu powie faktycznie, Bóg coś zmienił w Twoim życiu. To nie jest odnowione stare. Ja mówię o czymś nowym, co Bóg czyni. Nie ma bezpieczeństwa poza Jezusem. Zobaczcie, jak dzisiaj szarańcza idzie przez gospodarkę światową. Popatrzcie, jak szarańcza idzie przez Amerykę, przez rynki, przez Argentynę. Popatrzcie na giełdy, na firmy. Popatrzcie na indeksy. Bóg mówi, jeśli lud mój, który nosi moje imię, a tylu ludzi mówi, ja jestem chrześcijanin. A Bóg mówi, jeśli ten lud, który moim imieniem jest nazwany, upokorzy się, ale nikt się nie chce upokorzyć. Miałem nadzieję, że Ameryka pozbiera się z kryzysu. Głupią nadzieję. Czasami błyskała. Jeszcze kiedy w Nowym Jorku patrzyłem na to wszystko, ale straciłem ją patrząc ostatnio w telewizor na wiadomości. Zbieramy się z recesji.
Nasza gospodarka jednak jest najsilniejsza. Znowu Ameryka okazała się największa.
Straciłem nadzieję, patrząc, co mówią nasi politycy. Biblia mówi, pycha przychodzi przed upadkiem w wielu miejscach. Ja parafrazuję, dokładnie nie tak jest to powiedziane, ale w wielu miejscach Biblia mówi, że Bóg sprzeciwia się pysznym. Tak jest dokładnie powiedziane, że Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Ale zwiążmy to w to jedno zdanie, że pycha przychodzi przed upadkiem. Pysznią się ludzie, ale zobaczcie, jak szarańcza idzie przez świat. Szaleńcy niszczą i zabijają niewinnych ludzi i wydaje się, że już nic tego nie zatrzyma. Patrzysz na ulicę, wyjdź o 12 w nocy na ulicę miasta. Zobaczysz, jak szarańcza pożera lata życia. Czasami, kiedy jadę samochodem późno wieczorem, widzę pijanych, sklętych mężczyzn stojących w bramach, idących po ulicach. Niedawno przejeżdżałem koło bójki ulicznej, bili jednego człowieka. Wiecie, zobaczyłem perspektywę tego, czym to naprawdę jest. To nie człowieka bili, to ginęła jego rodzina. W domu spały dzieci, którego tatę bili. A inni tatowie bili czyjegoś tatę. Gdzieś siedziały dzieci, których tata beznadziejnie żyje. Gdzieś jakaś matka płakała. Szarańcza pożera domy, małżeństwa, zdrowie. To nie po prostu pijak. To człowiek, którego rodzinę i życie pożera szarańcza. Kiedy już będzie nikim, może zobaczy. Poza Jezusem nie ma dokąd uciekać. Co stało się z tym, co uprawiają ludzie, sami widzimy. Mówią sobie, kocham Cię. A po latach szarańcza i pustynia, i rozwód, i nie wiadomo co. Ta szarańcza silniejsza jest niż ludzie. Wiecie, jeden, to nie jest jeden konik polny i jedna szarańcza, jak już mówiłem. Ale to jest setki małych grzechów i odstępstw, które potem nagle walą się na głowę świata. Pomyślcie, jeżeli Polska to podobno 38 milionów ludzi. Jeżeli każdy człowiek tylko raz dziennie zgrzeszy, to 38 milionów grzechów każdego dnia. Widzicie to? A pomnóżcie to razy 365. 38 milionów razy 365 dni. Ile wychodzi grzechu w ciągu roku? Ja wiem, że tak grzechu nie da się liczyć, wiecie. Ja to mówię dla was. To nie jest dla Boga, to dla was mówię. Żebyście widzieli, o co mi chodzi. Że może się wydawać, że żyjesz swoim życiem wokół mnie, w jednym bloku. Codziennie każdy... Ludzie, którzy żyją w przekleństwie, którzy spijają się, niszczą siebie, swoje domy, nie grzeszą jeden raz dziennie. Wiecie, bo grzech to też nie jest jeden uczynek. Grzech to stan, w którym znajduje się człowiek. Grzech to nie jest ukraść, spić się czy skłamać. Grzech to stan duszy, który sprawia, że możesz tak zrobić. Czasem ludzie mówią, nie zgrzeszę dziś, bo się nie upiję. Albo nie zgrzeszę, bo nie cudzołożę. Jezus tłumaczył, tu nie chodzi o to, że cudzołożysz. Chodzi o to, co masz w sercu. To stan duszy, który jest, że sprawia, że mógłbyś to zrobić. To jest grzech. To stan duszy, który się nazywa bezbożność. A reszta po sama przychodzi. Ta szarańcza silniejsza niż ludzie. Każdy z was widział mrówkę, prawda? Mała mrówka. Co tam jedna mrówka? Ale kto chciałby wpaść w mrowisko? Kończąc już, abyśmy mogli modlić się. Mam, wiecie, marzenie. Przejść moje życie z Jezusem. Przejść w Jezusie. Patrzeć, jak w Jezusie Chrystusie rosną moje dzieci i jak mijają mi lata. Wiem, że On jest fundamentem i niezniszczalnym domem mojej wiary. W Nim schronić się sprawiedliwy, mówi Biblia. Chcę być sprawiedliwy, by się w Panu chronić. Wczoraj na kolanach, kiedy modliłem się z moimi dziećmi, czytałem im historię o głupim i mądrym budowniczy. I nawet moje dzieci zrozumiały, że głupi był ten człowiek, co zbudował dom na piasku. Bo przyszły wichry, wezbrały wody, uderzyła burza. To marzenie trwa. Wy jesteście częścią tego marzenia. Dom, dzieci, zbór. Poza Panem nic nie jest pewne. Chciałbym, byśmy w Chrystusie wzrastali jako zbór. Pod osłoną krwi Jezusa Chrystusa jesteśmy bezpieczni. To jest krwawe, ale prawdziwe. Tylko ta krew zmywa wszelki grzech. Tak wiele poza Nim już straciliśmy. Powiem wam tak. Bóg ciągle przyjmuje pokutę. Ciągle Boże ramiona są otwarte. I jeśli Bóg uważa, że jeszcze nie jest za późno, bo ciągle żyjesz. Kiedy Bóg stwierdzi, że jest za późno, uwierz mi, że długo nie pochodzisz. W Biblii jest jedna przypowieść, która mówi o drzewie. I to słowo mówi, że ogrodnik postanowił wyciąć to drzewo, bo nie miał z niego żadnego pożytku. Zajmowało mu miejsce w drogo opłaconym sadzie, w drogo opłaconej winnicy. Winnicy, której każde drzewo musi przynosić owoc. I postanowił je wyciąć. I wtedy odezwał się głos sprawcy i dokończyciela wiary. Wtedy odezwał się głos Baranka Bożego. Wtedy odezwał się głos Tego, który się wstawia za nami. Zostaw to. Pozwól mi jeszcze raz nawieść dołożyć nawozu. Jesteście karmieni Słowem Bożym. Otrzymujecie Słowo Boże. Drzwi tej kaplicy są otwarte na modlitwy. Nikt nie może powiedzieć, że kiedy przyszedł na modlitwę, kaplica była zamknięta i czekał 2 godziny i nie było modlitwy. Nikt nie może powiedzieć, że kiedy chciał pościć, nie mógł pościć. Nikt nie może powiedzieć, że kiedy przyszedł, to za kazalnicą stał nieprzygotowany brat, który jakieś bzdury opowiadał, bo nie było dzisiaj Słowa Bożego. Nikt z was tego nie może powiedzieć. Oto Bóg posadził cię i nawozi cię i chce, żebyś przyniósł owoc, żebyś zaczął rosnąć. W Jezusie jest pełna odnowa. Teraz spędzimy czas w modlitwie, w najbliższych chwilach modlitwy. Jeżeli potrzebujesz przyjść dziś do Pana i prosić: Panie, tyle lat pożarła szarańca, ale chcę żyć dla Ciebie i chcę Tobie służyć moim życiem. Panie, nieważne ile mam lat, Abraham był starszy od każdego z was, kto tutaj jest teraz na tej sali, a Bóg z nim rozmawiał. A Bóg powiedział, że przez wiarę staliśmy się jak dzieci Abrahama, dziećmi Abrahama. Nie był naszym ojcem bezpośrednio, ale przez wiarę. Z rodziny Adama przeniesieni do rodziny Abrahama przez wiarę. Zawołaj dzisiaj do Boga, żeby kolejnych lat nie tracić. Potrzebujesz ustawić i zrobić porządek ze swoim chrześcijańskim życiem? Zrób go. Popatrz, jaki wspaniały czas. Nikt nie stoi na przeszkodzie. Mamy dużo czasu. Możemy to zrobić. Jest niedziela. Dzień należy do Pana. Niedziela nie należy do obiadu, do telewizora. Miejcie swoje rozrywki, obiady. Niech was Bóg błogosławi z waszymi rodzinami, spędzając czas. Ale czas modlitwy. Skierujcie wasze myśli do Pana. Amen. To jest teraz ważne. A więc uklęknijmy na nasze kolana teraz i przyjdźmy do Pana w modlitwie, a każdy niech bada swoje serce.